Czas ultimatum rzekomo sformułowanego przez dowódcę rosyjskiej floty czarnomorskiej minął 4 godziny temu.
Na Ukrainie zaskakująco spokojny poranek.
W Moskwie Władimir Putin zdążył nawet wydać rozkaz powrotu do baz jednostek zaangażowanych w ćwiczenia na zachodzie kraju.
Ukraińskie spięcia nie służą złotemu. Za euro zapłacicie w tej chwili 4,21 zł.
W kontrwywiadzie RMF FM minister gospodarki Janusz Piechociński. Zapraszamy. Fakty 8. Zaczynamy od pilnych informacji z oceanu. Jak dowiedział się nasz korespondent Paweł Żuchowski, Kijów poprosił Pentagon o ochronę obiektów jądrowych na swoim terytorium.
Na Ukrainie działa 15 reaktorów, 2 są w budowie. Szef ukraińskiego MSZ-u twierdzi, że te ośrodki mogą być zagrożone.
A w piśmie, które trafiło do Ministerstwa Obrony oraz dowództwa NATO, wskazuje, że trzeba zrobić wszystko, aby nie nastąpiła katastrofa podobna do tej w Czarnobylu. Przedstawiciel Pentagonu podkreślił, że Ukraina wskazała, że działania Rosji są nieracjonalne, a przez to nieprzewidywalne. Ten wniosek jest w tej chwili analizowany. Nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w tej sprawie.
I jeszcze jedna informacja, tym razem tureckiej agencji informacyjnej. 2 rosyjskie okręty desantowe przez cieśninę Bosfor płyną w tej chwili na Morze Czarne do portu w Sewastopolu na Krymie.
To także są fakty.
Akcję promocyjną zachęcającą Rosjan do odwiedzenia Trójmiasta zawiesza Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Akcja skierowana była do Rosjan z obwodu kaliningradzkiego. W studiu w Sopocie Kuba Kaługa. Kuba, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego organizacja zrezygnowała z kampanii?
Bo organizatorzy dostali mnóstwo negatywnych, potępiających pomysły sygnałów. Ostatecznie zgodzili się z głosami, że w obecnej sytuacji kampania jest niepoprawna politycznie. Organizacja turystyczna przeprasza teraz wszystkich, których mogła urazić, i zapewnia, że akcja nie miała prorosyjskiego podłoża politycznego.
Czas już na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki, jego gość. Dzień dobry.
Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie premierze, ma pan poczucie, że najgorsze już za nami?
Nie, mam poczucie, że w wymiarze przynajmniej gospodarczym najgorsze jest przed nami. Dlatego, że konflikt o Ukrainę i bitwa o Ukrainę będzie miała bardzo dramatyczne konsekwencje, bo Europa dopiero budzi się po kryzysie.
To wymiar, o wymiarze gospodarczym za sekundę, ale jeśli chodzi o ten wymiar polityczno-militarny, to, że to ultimatum jakoś okazało się chyba jednak humbugiem, nie jest dobrą informacją o świcie?
Panie redaktorze, trzeba pamiętać, że w tego typu starciach, kiedy bardzo ważne jest to, jak oddziałuje się nie tylko na własne, ale i na inne społeczeństwa, systemy mniej demokratyczne, mniej obywatelskie mają przewagę nad systemami takimi jak polskimi. Myślę, że media też muszą wypracować dla dobra Polski i Polaków własną filtry co
czy
do...
Czy uważa pan, że Rosjanie propagandowo wodzą nas za nos nieco?
Być może, i dlatego warto, aby odbyć tu i tam ze 2-3 spotkania i choćby szefów głównych rozgłośni, głównych portali informacyjnych w Polsce, dlatego że zbyt łatwo jesteśmy inspirowani scenariuszami medialnymi tamtej strony.
Kryzys ukraiński zabije naszą gospodarkę?
Nie, nie zabije, ale...
Ale osłabi cię, osłabi.
2 tygodnie czy 3 tygodnie temu, jeszcze przed Majdanem, kiedy nie było tego dramatu, mówiłem wprost, idziemy na 3,1, 3,2 i to jest pewne przy tej niepewności światowej gospodarki, chyba że coś nieprzewidywalnego wydarzy się na wschód od Polski.
Widzimy, i się, że wydarzyło, się wydarzy. Właśnie. Ale to jest tak, że to zabije, sprowadzi do zera nasz wzrost gospodarczy?
Nie,
tylko
ale to znacznie, po pierwsze, tworzy napięcia i burzy dostęp do rynku, na który wchodziliśmy w ostatnich latach z wielkim sukcesem, bo wystarczy popatrzeć na wzrost eksportu do Euroazji, do krajów byłego Związku Radzieckiego, i on jest imponujący. Po drugie, pamiętajmy o tym, że znaczna część niektórych sektorów przywiązała się do tego rynku i znalazła tam świetne pola do ekspansji.
I dzisiaj
po trzecie,
właśnie tracą.
Pamiętajmy, że nie tylko Ukraina, ale także Białoruś to są kraje, w których mamy stosunkowo wysoki udział naszych inwestycji zagranicznych.
Ale to nie jest tak, że to pomiesza, zamiesza się, a potem wszystko odbije i jakoś wrócimy do tych stanów sprzed kryzysu?
Po pierwsze, musi być partner wydolny, sprawny, obliczalny, okazujący zaufanie i taki, któremu można okazać zaufanie. I tu wydaje się, że ta przestrzeń, szczególnie ukraińskiej gospodarki, staje się pod względem terminowości, płatności, zdolności wymiany wyjątkowo ryzykowna. Widzimy to we wskaźnikach spadku dynamiki polskiego eksportu. Grudzień, styczeń, luty. Nie mamy danych za cały miesiąc luty, ale pierwsze 10 dni i styczeń to było spadek polskiego eksportu o 10%, a więc dużo.
Czyli Polacy zapłacą dużą cenę za to, co dzieje się na wschodzie.
Wszyscy płacimy za to dużą cenę, dlatego że zajmujemy się na tym poziomie egzystencjonalnym. Być albo nie być, będzie wojna, będą wydarzenia, te emocje, narasta fala wzajemnej niechęci. Proszę zwrócić uwagę, jak przyjdzie trudno żyć, jak się to wszystko oby jak najszybciej zakończyło Ukraińcom, tym o tożsamości i kulturze rosyjskiej i ukraińskiej.
A nie jest tak, że to politycy także podbijają propagandowo ten bębenek emocji?
Nie wszyscy równo, proszę zwrócić uwagę, z jakim...
No ale pan słyszy swojego szefa, premiera. Nie ma pan poczucia, że Troszeczkę za daleko wychodzi?
Ja po pierwsze zwracam uwagę, że każdy tutaj musi odnaleźć dojrzałą ścieżkę swoich wypowiedzi i zachowań. Nie tylko z racji bycia ministrem gospodarki koncentruje się na tym w sposób istotny. Pracujemy po kilkanaście godzin na dobę. Zbieramy wszystkie możliwe informacje od polskich przedsiębiorców, od moich służb i przedstawicielstwa naszego, nie tylko na Ukrainie. Analizujemy także informacje. Mamy tu uzgodniony kanał przesyłu informacji z inwestorami, którzy są i w Polsce, i na Ukrainie, i w Rosji. A więc monitorujemy te stany podwyższonej gorączki.
A uważa pan, że premier odnalazł tę dobrą ścieżkę mówienia o kryzysie ukraińskim?
Jeszcze raz wrócę, każdy musi tu znaleźć własną narrację.
No właśnie, więc pytam, czy premier znalazł dobrą?
Zwracam uwagę na to, jak stonowane i jak nie pod publikę są wypowiedzi polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego. I bardzo wielu polityków, także opozycji, wcześniej rzuca w przestrzeń medialną swoje propozycje, a nie uzgadnia z premierem, z prezydentem to, co w tej sytuacji warto powiedzieć czy zaproponować, także naszym partnerom, z którymi chcielibyśmy w międzynarodowej reakcji na to, co dzieje się na Ukrainie, znaleźć konsensus.
Co by się stało, gdyby w ramach nacisku albo retorsji Rosja zakręciła kurki z gazem?
No po pierwsze było pytanie, co zrobiłaby z tym gazem? Co to by oznaczało dla gospodarki rosyjskiej? I w mojej ocenie przedłużanie się...
Czy uważa pan, że dla Rosji byłby to większy problem niż dla Polski?
Tak jest, zdecydowanie.
Czy nie wierzy pan w ten scenariusz?
Ale niech pan popatrzy na dane, które gdzieś zniknęły, a warto je przypomnieć, więc jako minister gospodarki z dumą je przypominam. Rok 2013. Wielkość wymiany handlowej Polski z Niemcami jest większa niż Rosji z Niemcami. To też o czymś świadczy, więc żeby to nie było tak, że te napięcia polityczne, militarne są efektem pograżającego się chaosu gospodarki krajów poradzieckich.
Czy uważa pan, że scenariusz jakiejś wojny gazowej zapoczątkowanej przez Rosję jest nieprawdopodobny?
Byłby to dramat. Tak samo jak boję się takich prostych sformułowań, żeby deklarować do Amerykanów, żeby dali gaz łupkowy, to my w ten sposób bronią energetyczną rzucimy dla odmiany Rosję na kolana. Eskalacja tego typu wypowiedzi pokazuje na niedojrzałość. Wczoraj odbyło się i słusznie z inicjatywy pana prezydenta spotkanie, które w tej sytuacji mniej zwróciło uwagi. Mówię tutaj o tej wspólnocie energetycznej, czyli relacjach energetyczno-gazowo-paliwowych Unia Europejska, Polska, najbliższe otoczenie, nie tylko Rosja. No i tam wyraźnie powiedzieliśmy, że byłby to cios w ogóle w euroazjatycką gospodarkę.
Takie zakręcenie kurków, zgadzam.
Wzajemna taka wojna i okładanie się tutaj i nieprzewidywalność procesów mogłaby wręcz przyspieszyć realizację czarnego scenariuszu polityczno-militarnego, a nie go ukrócić.
A takich rezerw gazowych to w razie czego by nam starczyło na ile?
No pamiętajmy o tym, że my zużyliśmy w zeszłym roku 16,5 miliarda. Nasza produkcja krajowa to jest poniżej 4,5 z kawałeczkiem drobnym, że te badania nad gazem łupkowym ujawniły, że mamy jeszcze bardzo dużo zasobów.
Czyli dotąd jedną czwartą gazu zaspokajamy, a trzech czwartych nie zaspokajamy.
Jedną trzecią zaspokajamy, 9,5 miliarda metrów sześciennych importujemy z Rosji. Nie ma zagrożeń na razie dla dostaw ani przez Ukrainę, ani przez Rosję, ale nie będę mówił, jakie działania podjęliśmy na czarno godzinę, bo to trzeba robić,
ale jakieś podjęliśmy.
Zgadza się.
Teraz w ostatnich godzinach?
Zwiększać, nie no, w zeszłym tygodniu skorzystałem z swoich uprawnień ustawowych w zakresie zwiększenia zapasów rezerw materiałowych w polskiej gospodarce.
Również jest, gazowych.
To jest, nie odpowiadam na te pytania, bo to trzeba robić, a nie mówić.
A cena benzyny? Grozi nam jej ostre pójście w górę?
Wydaje się, że nie, dlatego, że Ameryka ma tu możliwość oddziaływania. Wiele krajów, w tym także zrzeszonych w OPEC, może podjąć zwiększoną produkcję. Pamiętajmy o tym, że gospodarka światowa nie jest wcale w takim pędzie rozwijającej się, więc jest tu możliwość stabilizowania na obecnym poziomie 100 parę za baryłkę w dolarach ceny ropy.
A propos paliwa, podoba się panu, podobają się takie ludyczne, że tak powiem, pomysły bojkotu rosyjskich stacji benzynowych w Polsce, na przykład Łukoila?
Jestem zawiedziony tą postawą także w odbiorze społecznym w sprawie ruchu przygranicznego, ta promocja, aby Rosjanie odwiedzali. Pamiętajmy o tym, że jedno to są polityka i politycy, a drugie to są obywatele. Nie wolno na poziomie relacji z obywatelami wywoływać żadnych niepokojów i napięć, w tym także w tym wymiarze antyrosyjskim.
No ale bojkot Łukoila to nie jest wywoływanie napięć z obywatelami.
No ale polecam tą ostatnią informację. Pod wpływem nacisku części opinii publicznej wycofuje się z tego, co jest wielkim osiągnięciem w relacji relacjach polsko-rosyjskich na poziomie obywatelskim. I tu nie chodzi tylko o robienie dobrych interesów, że Rosjanie u nas bardzo dużo kupują z tego okręgu. Pamiętajmy o tym, że i mówię to jako minister gospodarki, nie wolno zerwać wszystkich przestrzeni komunikacji ze wschodem, w tym także na poziomie obywatelskim.
Czy minister gospodarki zaleca nie bojkotujcie Łukoila?
Minister gospodarki mówi, zachowujmy się racjonalnie, pamiętajmy o tym, że mamy swoje też rafinerie, pamiętajmy też o tym, że zamrożenie relacji z Rosją i ze wschodem i powrót do polityki ping-pongowej, a więc sportowców trzeba będzie wysyłać, żeby odgrzać ten lód, który zaczyna we wzajemnych politycznych relacjach, jest po prostu fatalny. Gospodarka, jeszcze raz, potrzebuje zrozumienia, otwartości i budowania minimum zaufania.
Janusz Piechociński, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Zakręcenie kurka z gazem może być większym problemem dla gospodarki rosyjskiej niż dla Polski, podkreślał gość kontrwywiadu NMF FM.
Za godzinę relacje naszych specjalnych wysłanników na Ukrainę, a teraz jeszcze informacja dla kierowców z Krakowa.
Korki po awarii sygnalizacji świetlnej na Rondzie i Moście Grunwaldzkim w Krakowie.
Jeżeli możecie, omijajcie to miejsce.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.